Aleluja. Dziękuję Ci, Panie, za wszystko. Słuchajcie. Może zanim przejdę tak do treści dzisiejszego przesłania, do treści dzisiejszego kazania, jak to się nazywa, czy nauczania. Taka mi myśl i takie pytanie chodzi po głowie. Od jakiegoś czasu. I chciałbym zadać każdemu z nas to, jak tutaj jesteśmy, to pytanie. Chciałbym, żeby każdy z nas sobie gdzieś tam w sercu odpowiedział na to pytanie. Co jest naszym celem, kiedy przychodzimy do kościoła? Co jest Twoim celem, kiedy przychodzisz tutaj na spotkania? Dlatego, że zauważyłem wiele razy, słuchajcie, i gdzieś tam nawet w swoim życiu się przyznaję, niejednokrotnie, że gdzieś tam ten cel i to, po co tutaj jestem, tak naprawdę gdzieś się rozmywa z czasem. Dlatego, że my ludzie mamy często tendencję do czegoś, że przyzwyczajamy się do pewnych rzeczy, prawda? Przyzwyczajamy się do tego, że coś robimy regularnie, prawda? Ja kiedyś wam opowiadałem o tym, bo gdzieś w radiu słuchałem jakiegoś psychologa, który opowiadał o tym, że jak coś wykonujemy naprawdę notorycznie, to nasz mózg nawet się wyłącza, że przestaje, że tak powiem, rejestrować wszystko, prawda? I dał taki przykład, jeśli jeździmy samochodem z pracy do domu, prawda? I robimy to dwa razy dziennie, z domu do pracy i z pracy do domu. I tak naprawdę po którymś razie, po entym razie już nawet nie pamiętamy, co się wydarzyło podczas tej jazdy. Nie pamiętamy tych samochodów, które mijaliśmy, nie pamiętaliśmy, czy staliśmy na światłach, czy nie staliśmy na światłach. Po prostu pamiętam, jak wsiedliśmy do samochodu i wysiedliśmy pod domem, prawda? Nasz mózg się po prostu powolutku wyłącza, prawda? Z czasem, jak coś zaczynamy robić notorycznie. I wiecie co? Uważam to za pewną taką naszą ludzką słabość, którą diabeł lubi często wykorzystywać, tak? Lubi często wykorzystywać, dlatego że to samo może tyczyć się naszego życia duchowego, słuchajcie, prawda? Tak samo możemy mieć właśnie z chodzeniem do kościoła. Na początku nawracamy się, tak? Jest euforia, jest radość, jest szczęście, jest to, że poznaliśmy naszego Zbawiciela, nasze życie nabiera sensu, wszystko jest pięknie, wszystko widzimy w kolorowych barwach, jest cudownie, Duch Święty zaczyna działać w naszym życiu, daje nam odwagę i zaczyna się. Prawda? Zaczynamy. Pierwsza niedziela, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma. W międzyczasie jeszcze jakieś spotkania modlitewne śródtygodniowe. I miałem lata, słuchajcie, prawda? I miałem lata i ta rutyna, prawda? I nagle tak samo jak przed nawróceniem mieliśmy inne rzeczy w rutynie, tak nagle po nawróceniu też się to zaczyna powolutku pojawiać. I przyznam szczerze, że było kilka razy w moim życiu, że tak właśnie przyszedłem do kościoła i olśniło mnie, że tak naprawdę przyszedłem tutaj tak z automatu, prawda? Że tak jakby ktoś coś we mnie zakodował, prawda? Zaprogramował automatycznie, że ja po prostu tutaj muszę być. Że tak powinno być, bo tak jest, bo tak było przez ostatnie 10 lat, bo tak było w domu moich rodziców, jak się wychowywałem, po prostu chodziliśmy, prawda? Jestem tutaj. I słuchajcie, no ja się nie wychowywałem w kościele katolickim, ja pochodzę z rodziny chrześcijańskiej, w kościele ewangelicznym się wychowałem, zielonoświątkowym. I słuchajcie, i to może trafić, może to nastać wszędzie, w jakimkolwiek kościele się znajdziemy. Dlatego bardzo ważną rzeczą jest, uważam, uzmysławiać sobie, co to tak naprawdę jest i co to tak naprawdę oznacza dla nas, dla naszego życia. To, że możemy wspólnie razem tutaj być. To, że możemy wspólnie razem się tutaj zgromadzić, to, że możemy wspólnie razem modlić się, możemy wspólnie razem śpiewać, możemy słuchać Bożego Słowa też. Bardzo wiele ważnych rzeczy, słuchajcie, Pan Bóg może uczynić przez to. Uważam, oczywiście, uważam, że najważniejsza jest nasza osobista relacja z Bogiem. Ale przyjdę dzisiaj do fragmentu też dzisiaj, będziemy czytali sobie, który będzie mówił właśnie o osobistej relacji z Bogiem, ale będzie też mówił troszeczkę o innych relacjach. Jest to dość znany fragment, słuchajcie, z Ewangelii Jana, 10 rozdziału. Jeśli ktoś ma Biblię, to otwórzcie, proszę. Jeśli ktoś ma w telefonie, to odpalamy telefony. Dziesiąty rozdział od pierwszego wersetu. Ewangelia Świętego Jana. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zabójcą. Kto zaś wchodzi przez te drzwi, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu i po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Tę przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił. Tutaj mamy w przekładzie warszawskim taki śródtytuł o dobrym pasterzu potem, a myślę, że ten siódmy werset fajnie, że tak powiem, kończy to wszystko. Wtedy Jezus znowu powiedział, zaprawdę, zaprawdę powiem wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Ja jestem drzwiami dla owiec. I słuchajcie, pierwsza najbardziej istotna rzecz. Musimy sobie uzmysłowić często i zdać sobie sprawę z tego, co to znaczy, że Pan Jezus jest drzwiami, słuchajcie. Co znaczy, że tak naprawdę musimy przejść tak jakby przez Pana Jezusa, tak jak przechodzimy przez drzwi, prawda? I zauważcie jedno, że zauważcie to, że kiedy przechodzimy przez drzwi, tak, to coś się zmienia. Co się zmienia, kiedy przechodzimy przez drzwi? Takie proste pytanie. Pomieszczenie. Przechodzimy najczęściej z jednego pomieszczenia do drugiego, tak? To pomieszczenie, które było po drugiej stronie drzwi, już nie jest tym pomieszczeniem, które jest teraz. Po tym, jak przeszliśmy przez te drzwi, tak? Może to tak trochę banalnie brzmi, słuchajcie, ale zobaczcie, ile w tym jest prawdy takiej duchowej. Jeżeli przechodzimy przez Chrystusa, postanawiamy zrobić ten krok, widzimy te drzwi, widzimy Chrystusa i postanawiamy przez Niego przejść, słuchajcie, to wszystko w naszym życiu się zmienia. Wszystko powinno być teraz inne. To pomieszczenie, które było za mną, to już jest przeszłość. A teraz znajduje się w zupełnie nowej rzeczywistości. I mówię tutaj do was, mówię tutaj do nas, do siebie też szczególnie. Słuchajcie, że kiepsko jest, jeśli twierdzimy, że przeszliśmy przez te drzwi, a tak naprawdę pomieszczenia żeśmy nie zmienili. To jest bardzo źle dla naszego życia, słuchajcie. Dlatego, że spotkanie z Chrystusem, spotkanie z Jego żywą obecnością powinno wywołać konkretną zmianę w naszym życiu. Powinno nas diametralnie zmienić. I śpiewaliśmy, słuchajcie, teraz mi się przypomniało, śpiewaliśmy dzisiaj jedną piosenkę Otwórzmy oczy o Panie, tak? Śpiewaliśmy Otwórzmy oczy, chcę widzieć Ciebie. Śpiewamy tę piosenkę w miarę regularnie. Jest to bardzo znana piosenka, prawda? Otwórzmy oczy, o Panie. Otwórzmy oczy, o Panie. A znacie historię o Zacheuszu? Też ją kiedyś tam przypominałem. Który chciał zobaczyć właśnie Chrystusa. Się spiął nawet na drzewo, żeby go zobaczyć w tłumie. Pamiętacie, znacie tę historię? I Pan Jezus podszedł. Zacheusz go zobaczył, ale Pan Jezus podszedł i zawołał go do siebie i kiedy zawołał go do siebie, słuchajcie, on schodzi od razu spokorniały, on mówi, że wszystko, co źle komu uczynił, to odda w czwórnasób, a połowę oddaje ubogim. Tak było? Było tak, prawda? Bo spotkanie z Chrystusem wywołało konkretną zmianę. Pan Jezus nic nie musiał tak naprawdę mówić do Niego. Tylko tyle, że się spotkali. Tylko tyle, że Go ujrzał. I my śpiewamy takie piosenki, słuchajcie, często, prawda? Śpiewamy, otwórzmy oczy, o Panie. A czy jesteśmy świadomi tego, co to tak naprawdę znaczy, żeby Pan Bóg otworzył nasze oczy? Co to znaczy, że mamy się spotkać z żywym Bogiem? Słuchajcie, Pan Jezus jest właśnie tymi drzwiami do tej owczarni, tak? Przez Niego możemy mieć kontakt i tylko przez Niego możemy mieć realny kontakt z Bogiem, z naszym Zbawicielem. Tylko przez Niego możemy zostać zbawieni. Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Powiedział, że nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Ja jestem waszymi drzwiami, przez które musicie przejść. I tylko przez te drzwi. Żadne inne, słuchajcie. I słuchajcie, tutaj pisze w 3-4 wersecie. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu i po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. I nie wiem, czy widzieliście kiedykolwiek, często tak, nie wiem, to tak teraz może trochę mniej, tam co prawda gdzieś w internecie też można jakieś takie obrazki chrześcijańskie gdzieś zobaczyć. Kiedyś może jakoś więcej, jak byłem młodszy, to jakoś tak więcej takich jakichś drukowanych takich materiałów, było jakieś kalendarze chrześcijańskie, prawda? Teraz też mamy oczywiście, ale wtedy jakoś było ich więcej, to było jakoś taką większą wartość miało, bo teraz wszystko w telefonach mamy elektronicznie, cyfrowo. Ale wielokrotnie pamiętam gdzieś jakieś takie obrazy w stylu, prawda, że jest to takie o tematyce chrześcijańskiej, że stoi ten pasterz albo idzie ten pasterz, prawda, z taką laską i za nią taka trzoda owiec, taka piękna, piękna łąka zielona, prawda, pastwisko takie cudowne, prawda, i najczęściej werset w rogu, Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie, prawda, taki ten, no nie? I za każdym razem, kiedy właśnie czytam ten fragment, kiedy czytam właśnie o tym, że gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos, to właśnie wyobrażam sobie taki obraz. Nie wiem, czy też macie podobnie. I słuchajcie, taka bardzo ważna rzecz tutaj, która uważam, zasługuje na naszą uwagę. To jest to, że owce zaś idą za nim. Owce w liczbie mnogiej, tak? Tam nie idzie owca za nim, tam idą owce za nim. I nie wiem, czy kiedykolwiek widzieliście właśnie, jak wyglądają takie owce idące gdzieś za pasterzem. Czy spotkaliście się kiedyś z takim widokiem? Najczęściej to wygląda, że one idą tak zwarte ze sobą, prawda? Tak bardzo blisko siebie. Że można by powiedzieć, że tak nie da się nawet między nie wejść, prawda? I idzie ten pasterz, jeszcze często gdzieś tam, to może na filmach już częściej, gdzieś tam jeszcze jakieś takie psy pasterskie, prawda, one tak biegają, tylko że pilnują, żeby one tak równo poszły, żeby i tak manewrują tą hordą tych owiec, prawda, one tak idą razem. Idą jedna przy drugiej. Idą jedna przy drugiej za głosem swojego pasterza. I uważam, że to jest przepiękny obraz Kościoła, słuchajcie. To jest to, czym właśnie powinien być Kościół. Słuchamy głosu Chrystusa. Idziemy za Nim. Słuchajcie, wspólnie. Wspólnie podążamy tą drogą, którą nam wyznaczył. Wspólnie idziemy w kierunku, który chce, żebyśmy szli. I jest to chyba najpiękniejsze uczucie, jakie kiedykolwiek mogłem mieć w życiu. Wiedzieć, że są bracia i siostry dookoła, z którymi można wspólnie to przeżywać. Bo myślę, że to też taki trochę, można by powiedzieć na przykładzie trochę małżeństwa, prawda? Jak się ma osobę, którą się tak właśnie bardzo kocha, prawda? Którą chce się być przez całe życie i dzielić to wszystkie smutki, ale też radości razem, tak? Mieć z kim się dzielić z tymi najwspanialszymi też momentami naszego życia, a w chwilach trudnych mieć kogoś, kto może pomóc. Albo być pomocą dla tej drugiej osoby. I Kościół dokładnie w ten sam sposób, słuchajcie, powinien funkcjonować. Powinniśmy wspólnie razem być dla siebie. Śmiać się ze śmiejącymi, płakać z płaczącymi. Dzielić się radościami, dzielić się pięknymi historiami, tak jak dzisiaj mieliśmy, ale również mieć czas na to, żeby móc się pomodlić o tych, którzy potrzebują, prawda? A robiąc to, być blisko siebie. Może będę za bardzo nawiązywał teraz do tego mojego tendencyjnego już tematu, który gdzieś tam zawsze staram się przemycić, ale słuchajcie, no relacje, prawda? I powiem wam tak. Ja się nawróciłem już, no tam, dobrych naście lat temu. Generalnie wychowywałem się też w kościele chrześcijańskim, prawda? Także gdzieś tam widziałem różne sytuacje w życiu. Sam nie jednej z jakiejś sytuacji gdzieś tam też jakoś doznałem. I życie z Chrystusem jest piękne. Życie z Chrystusem to jest coś najwspanialszego, co się przydarzyło mi osobiście. I tego samego życzę nawet swoim dzieciom, prawda? Kiedy je wychowuję, chcę, żeby też czegoś takiego doznały, bo to jest coś wspaniałego. Ale pytanie jest, czy to jest łatwe. Pytanie jest, czy to jest łatwe. Kiedyś ktoś mi powiedział pewną historię, którą przeprowadził z osobą niewierzącą, z zadeklarowanym ateistą, tak? No i mówi ten ateista tam gdzieś jakimś, dochodzi do dialogu, oczywiście tam jakiejś dyskusji, czy Bóg jest, czy Boga nie ma i tak dalej. No i mówi, w którymś momencie ten ateista używa takiego argumentu, mówi, a tak w ogóle, to już poza tym, co my tutaj sobie tak dyskutujemy, tak się kłócimy, mówi, słuchaj, ty tak naprawdę to całe chrześcijaństwo, zobacz, to takie banalne jest, prawda? Takie łatwe, prawda? Co to za życie takie proste, no nie? I w ogóle, to trzeba być twardym, prawda? Trzeba być człowiekiem, który ma siłę, prawda? Przezwyciężać, prawda? Problemy i tak dalej, a nie na jakąś tam łatwiznę, prawda? No i wtedy ta osoba, która mi to powiedziała, mówi do tego ateisty, mówi, no to słuchaj, to spróbuj być chrześcijaninem przez jeden miesiąc. I po tym miesiącu pogadamy. To absolutnie nie jest łatwe dla naszego ciała. Ale musimy pamiętać o tym, kto idzie przed nami. I skupić się na tym, kto właśnie jest przed nami. Musimy skupić się na tym głosie, który słuchamy i który znamy. Bo w życiu będą nas spotykały różne chwile. W życiu będziemy przeżywali czasami dramaty. Będziemy przeżywali na pewno chwilę, że będziemy pytali Boga, Boże, dlaczego? Dlaczego teraz? Albo po co? Jest wiele takich sytuacji w życiu, których po prostu nie rozumiemy. Czasami będziemy się modlili, odpowiedź będzie jakaś, nie wiem, nie przychodziła przez jakiś czas na przykład, prawda? Będziemy się modlili i modlili i w końcu będą przychodziło do sytuacji, w których też może zapytam, a Boże, dlaczego nie? Przecież powiedziałeś. Są różne sytuacje takie, na które mamy czasami pytania, prawda? Które się sprawiają, że mogą na daną sprawę by nawet nam się odechcieć. A propos tego pytania Boga o jakąś sprawę taką, to kiedyś gdzieś właśnie modliłem się z pewną osobą dość usilnie o coś i tak postanowiliśmy sobie, że będziemy w pewnej konkretnej sprawie się modlili. Byliśmy wtedy bardzo młodzi, świeżo po nawróceniu. I tak się modliliśmy, przeczytaliśmy ten werset, gdzie dwaj lub trzej coś postanowią między sobą, to tam Pan Bóg od razu zadziała, będzie ostro. I tacy dwoje naładowani, mówił, dobra, to my będziemy pościć, będziemy modlić się, Pan Bóg nam to da. Pan Bóg nam to da. I zaczęliśmy się modlić, no i modlimy się, prawda? I codziennie się modlimy, post sobie założyliśmy, dalej się modlimy i chcemy tego, już tu mamy wrażenie, że to zaraz już będzie, to już jutro pewnie przyjdzie, prawda? No nie dzisiaj, prawda? No piątek, to w sobotę się wydarzy, prawda? I się modlimy, modlimy. I wiecie, że miałem sen w nocy. I sen był taki, że widziałem ojca z dzieckiem I ten ojciec w którymś momencie bierze nóż taki kuchenny, słuchajcie, do krojenia chleba i daje temu dziecku, podaje tak temu dziecku ten nóż, prawda? Dziecko było takie w wieku mojego Natanka, prawda, 3 lata, takie malutkie. I ten, no i to dziecko chce chwycić właśnie za ten nóż, no i ja wtedy tak myślę, tak biegnę i mówię, nie, mówię, że nie, żeby nie dawał temu dziecku tego noża, prawda? Mówi, co to jest, prawda? I wtedy Duch Święty do mnie powiedział, mówię, to jak jest właśnie troszeczkę z waszą prośbą, no nie? Czy ten nóż kuchenny, czy on jest czymś złym? Czy to jest złe narzędzie? Nie jest. Służy do krojenia chleba najprawdopodobniej, prawda? Albo tam cebulkę można sobie posiekać, prawda? To jest bardzo pożyteczne, poprawne narzędzie, którego codziennie używamy. Wiemy, jak go używać, prawda? I bez niego ciężko na sobie na tą sprawę życie wyobrazić, prawda? Ale czy ty w ręku tego trzylatka, czy to narzędzie jest nadal takie niezbędne? Dla tego dziecka to jest ogromne niebezpieczeństwo, prawda? I tak sobie właśnie wyobraziłem to nas, tych proszących o pewną sprawę, no i tak poczułem się jak to dziecko, prawda, które prosi o ten nóż kuchenny, prawda, że to jest, to nie jest ten moment, to nie jest ten czas. Wszystko w swoim czasie. I tak samo jak my czasami przy wychowywaniu dzieci, słuchajcie, mamy takie coś, że po prostu wiemy lepiej, prawda? Wiemy lepiej, bo to jest, my jesteśmy rodzicami, prawda? Wiemy pewne rzeczy, wiemy lepiej po prostu. To tak samo Pan Bóg, jeżeli On jest doskonałym Ojcem i wie wszystko doskonale i doskonale nas zna i nasze potrzeby, naszą dojrzałość, to On tym bardziej wie doskonale, kiedy może nam podać odpowiednie narzędzie. Bo sami dobrze wiecie, że ten nóż kuchenny przez takie trzyletnie dziecko to jest jedna z najbardziej pożądanych rzeczy w domu często, prawda? Bo oni już chcą, prawda, te dzieci. Już chcą. Także słuchajcie, bardzo ważna rzecz jest, aby trwać w takiej żywej relacji z Bogiem i pamiętać o tym, że nie jesteśmy w tym sami. Kościół to jest wspólnota, to jest społeczność ludzi. Tak samo jak to ta trzoda owiec, prawda, idąca za pasterzem. Tak musimy siebie widzieć nawzajem. Musimy być blisko siebie. I chciałbym jeszcze z listu do Pawła do Rzymian przeczytać z 6 rozdziału. Dwudziesty drugi, dwudziesty trzeci. Tutaj chciałem trochę więcej, ale nie będziemy już dzisiaj może. 22 werset, myślę, że też bardzo znany nam wszystkim. Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, oddani służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, w momencie, kiedy przeszliśmy przez te drzwi, przeszliśmy przez Chrystusa, otoczenie się zmieniło, tak? Jak wygląda ten nowy pokój, to pomieszczenie, w którym teraz jesteśmy? Oddani służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. W tej nowej rzeczywistości musimy się oddać służbę dla Boga. I bardzo chciałbym też zwrócić na to uwagę, to może jest też temat taki, który gdzieś kiedyś uda nam się głębiej poruszyć, dlatego że z tego powodu może, co na początku trochę wspominałem, że gdzieś w tych kościołach chrześcijańskich, kościołach ewangelicznych, zielonoświątkowych często wpada jakaś taka rutyna, jakieś pewne takie standardowe myślenie na temat pewnej rzeczy, prawda? I czasami można zaobserwować, że im większy kościół, to tym bardziej może to być nawet możliwe. O co mi chodzi? O to, że w kościele są różne służby, prawda? Są różne służby i idąc do takiego przeciętnego kościoła, mamy często służbę jakąś kawiarenkową, mamy służbę od dzieci, mamy służbę od czegoś, mamy służbę od tamtego, służbę od tamtego, mamy służbę witającą ludzi w kościele, też tacy są, prawda, wydzieleni, którzy co tydzień w niedzielę, jak jest nabożeństwo, przychodzą trochę wcześniej, żeby każdego wchodzącego przywitać, prawda? Mamy służbę muzyczną, mamy służbę taką, siaką i tak dalej, no nie? I nie mówię absolutnie, że tego typu służby są złe. Ale chciałbym, żeby każdy z nas się zastanowił osobiście, czy tego typu służba, taka organizacyjna bym powiedział, czy to jest służba, którą właśnie chce Pan Bóg, żebyś wykonywał. Bo ja widzę w Biblii troszeczkę inne rodzaje służb. Widzę służby ewangelizacyjne. Czytam o ewangelistach. Służba nauczyciela, kolejna. Służba apostołów, którzy zakładają kościoły. Służba prorocza. To jest kolejna rzecz. Jaki wymiar służby sobie przebraliśmy często w naszych umysłach? Dlatego, że może jestem w swoim kościele odpowiedzialny za, nie wiem, może, no przepraszam, wiesz, że zbierałeś kolektę, na przykład za zbieranie kolekty, prawda? I to jest taka moja służba. I gdzieś, czy przypadkiem to nie jest tak, że gdzieś sobie w głowie odhaczyliśmy, prawda? No tak, przecież mam służbę, prawda? Oddani w służbę, odkreślamy, prawda? Jest zrobione. I nie mówię, że to jest coś złego, prawda? Tak jak ten nóż, prawda? To jest coś wspaniałego, prawda? To jest coś dobrego. Potrzebujemy zebrać pieniądze, prawda? Bo każdy z nas czuje tutaj potrzebę. Chcemy wspólnie sobie razem zbudować dom, prawda? Także musimy wspólnie razem to zrobić. Ale czy może Pan Bóg nie ma dla ciebie w planach czegoś o dużo większym duchowym wymiarze, słuchajcie? I troszeczkę odpowiedź, myślę, jest po przecinku, prawda? Bo pisze, oddanie w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu. I tu jest taka rzecz, której my, ludzie, za bardzo nie lubimy. Nasze ciała za bardzo nie lubią poświęcenia, słuchajcie. Jeszcze raz gdzieś tam, jak się raz na jakiś czas jakaś sytuacja zdarzy, prawda? Okazjonalnie coś. Wyjść z tej swojej tak zwanej strefy komfortu, słuchajcie. W każdym miejscu ludzie mają tendencję do budowania sobie takiej strefy komfortu. Ja to też w pracy obserwuję, po pracownikach. Często bywa tak, słuchajcie, że wiecie, kilka razy w życiu mnie spotkało to, że wychodziłem do młodej osoby z propozycją awansu. Prawda? Słuchaj. Czuję, że powinieneś wyjść z tego miejsca, w którym teraz jesteś, prawda? I sięgnąć po coś więcej, prawda? Będziesz miał lepsze warunki, będziesz miał lepszą pensję i tak dalej, no nie? Kilka razy w życiu się spotkałem z tym. Ale mnie jest dobrze tak, jak jest. Mnie jest dobrze tak, jak jest. Ja nic więcej nie potrzebuję, prawda? Albo no okej, no fajnie, no ale... I to ale jest nagle takie szukanie takiego, wiecie, żeby tylko... Żeby po prostu tylko wytłumaczyć sobie to takie po prostu to lenistwo wynikające z tego, że nie chce się zrobić czegoś więcej, nie chce się czegoś nowego nauczyć, nie chce poznać czegoś nowego, doświadczyć czegoś nowego. I w kościołach też często tak mamy, słuchajcie. To, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, że jesteśmy chrześcijanami, to wcale nie znaczy, że jesteśmy od tego wolni. I kiedy myślimy naprawdę o służbie dla Boga, to nie obejdzie się bez poświęcenia. Nie obejdzie się bez poświęcenia przede wszystkim twojego czasu. Czas to pieniądz teraz, też jeszcze coraz bardziej to czujemy w dzisiejszych czasach. Ale nie obejdzie się bez poświęcenia czasu. Nie obejdzie się często bez poświęcenia pieniędzy. Także to poświęcenie musi być, słuchajcie. Poświęcenie ciała, oczywiście. Oczywiście, słuchajcie. Też, żebyście mnie też dobrze zrozumieli, prawda? To wszystko właśnie musi być robione z miłością, tak? I z drugim takim słowem na M, które się nazywa mądrość. Okay? To wszystko musi też być robione z mądrością. Musimy po to mieć relacje z Bogiem, żeby wlewał w nasze życie Ducha Świętego, który jest duchem mądrości, tak? I żebyśmy wiedzieli, na ile tak naprawdę w danym momencie nas stać też tego poświęcenia, prawda? Bo widziałem małżeństwo, które się rozpadało z powodu tego, że on oddawał się służbę, ona oddawała się w służbę i nie mieli w ogóle czasu dla siebie. To co to za służba tak naprawdę, prawda? Oni oddani, ten ewangelizuje, ta w służbie muzycznej gdzieś, prawda, i tak dalej. I widzą się na obiedzie raz w tygodniu, prawda? Przecież robią wspaniałe rzeczy. Także to wszystko musi być z mądrością robione, prawda? To nie może być tak, że wszystko na hura, prawda? Że okej, ja teraz będę się oddawał służbę, już nic się nie liczy i tak dalej. Nie, 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 nie. Dlatego, że uważam, że nasza rodzina to też jest służba. Tak? Jeżeli chcesz głosić Ewangelię, a nie potrafisz głosić swojej własnej rodzinie każdego dnia, swoim życiem, to nikomu nie, tak naprawdę nie pozyskasz. A wręcz najbliższe osoby będą cię widziały za hipokrytę, będą cię widziały za kogoś, który to mówi jedno, a robi drugie tak naprawdę. Także do tego wszystkiego mądrość. I tutaj też może już kończąc, słuchajcie, żeby nie przedłużać za bardzo, też właśnie taka troszeczkę takie moje przemyślenie na temat właśnie tej mądrości, prawda, w tym wszystkim. Że my często chrześcijanie mamy coś takiego, że nie dziwię się, bo sam bardzo to lubię, prawda, ale bardzo lubię, kiedy Pan Bóg do mnie tak mówi, prawda, i przeżywam relację taką bliską z Nim w modlitwie, doświadczam Jego obecności, prawda, to są niesamowite chwile, prawda, i bardzo cenne dla mojego życia i cieszę się, że takie coś się dzieje regularnie. No niemniej jednak też może odwołam się do jakiejś tam sytuacji sprzed paru lat, kiedy tak właśnie domagałem się odpowiedzi od Pana Boga na pewnym temacie. Chciałem wiedzieć, co mam zrobić, prawda? Byłem na rozdrożu takim życiowym, musiałem podjąć pewną decyzję, dość istotną dla mojego życia, no i tak nie wiedziałem, czy wybrać tą drogę, czy wybrać tą drogę, prawda? No i Panie Boże, powiedz mi, prawda? Panie Boże, proszę Ciebie, objaw mi to, prawda? I czekałem na te pioruny z nieba, czekałem, aż się coś wydarzy, czekałem, aż się ziemia rozstąpi, hordy aniołów wyjdą, prawda, mi powiedzą, Piotrze, tam idź. I tak się modliłem, też już do jakiejś takiej frustracji dochodziło. I tak w którymś momencie, tak w modlitwie, Duch Święty tak mi powiedział, mówi, ale Piotrek, mówi, ja Ci dałem mózg i szare komórki po to, żebyś ich używał. Dałem Ci ducha swojego, który jest duchem mądrości. Czasami bywa tak, że po prostu musimy podjąć mądrą decyzję. Módlmy się o to, prawda, że Pan Bóg pomógł nam podjąć tą decyzję i żeby to była mądra decyzja. Ale czasami trzeba po prostu użyć też tego daru, którym jest mądrość od Boga. A jeśli mamy Jego ducha, jeśli mamy tego ducha mądrości, tak? To mamy też tę mądrość, słuchajcie. Tylko musimy z niej skorzystać. Także to taka na koniec może taka anegdota. A dokończę ten werset. Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Bo za pasterzem wspólnie razem idziemy po żywot wieczny. Amen?
Amen.
Pomodlimy się jeszcze? Kochany Ojcze, my się tu zebraliśmy dlatego, że chcemy wspólnie razem wyznać, Boże, że Ty jesteś naszym pasterzem, Boże. Że Ty przyszedłeś do naszego życia, zawołałeś nas, Panie, i my poszliśmy za Tobą wspólnie razem. I być może każdy z nas pochodzi z różnej rodziny tutaj na ziemi. Każdy z nas pracuje w innym miejscu. Mamy inne zawody, mamy inne upodobania, lubimy inne rzeczy, Panie. Ale wszyscy jesteśmy Twoimi owcami, Panie, i pragniemy kroczyć za Tobą. I proszę Ciebie, Panie, abyś pracował nad nami, nad każdym z nas. Abyś powoływał nas do służby, Panie, w której nas widzisz. Abyś dawał nam dużo mądrości i swojego prowadzenia, abyśmy wiedzieli, co mamy robić. Co mamy czynić. Proszę Ciebie o łaskę dla każdego z nas. Każdego dnia, Panie. Proszę Ciebie, Panie, abyś otoczył nas swoją opieką. Abyś chronił nas przed wszelkim złem. Abyś chronił nas przed wszelką chorobą, Panie. I modlę się, abyśmy mogli doświadczać Twojej obecności. Abyśmy wspólnie razem mogli jej doświadczać. Aby nasz wzrok zawsze był zwrócony ku Tobie. Aby nasz słuch był wyczulony na Twój głos, Panie. Proszę Ciebie o to. Czuwaj nad nami w tym tygodniu, Panie. I proszę Ciebie, żeby to słowo pracowało w nas. Proszę Ciebie, żeby to słowo nas zmieniało. Chwała niech Ci będzie, kochany Ojcze. Amen. Taka jeszcze właśnie jedna rzecz, którą może też po raz kolejny jakoś przypomnę. Jeśli dzielimy się właśnie słowem, prawda, i czytamy jakieś słowo podczas naszych niedzielnych nabożeństw, ja zawsze mówię, ważne jest, żeby chociaż jedna jakaś rzecz, którą gdzieś żeśmy usłyszeli dzisiaj, jakaś jedna tylko, prawda, ale żeby zapadła nam w serce i żebyśmy wykonali jedną zmianę w naszym życiu. Dlatego, że domyślam się, że tematów poruszyło mi się kilka co najmniej. Dotknąłem się kilku sfer naszego życia, ale tak, wiem o tym, jak to działa czasami też po ludzku patrząc, prawda, że czasami wysłuchamy i to zanim to, że tak powiem, to gdzieś tam do naszego serca trafi, to wydarzy się 50 innych rzeczy, które gdzieś spróbują rozproszyć. Poza tym, jak jest czasami więcej, to tego wszystkiego, to też czasami ciężej wychwycić, tą jedną rzecz ważną zapamiętać. Ale jeżeli jest jakaś jedna rzecz, słuchajcie, z tego słowa, która Ciebie poruszyła, która Ciebie dotknęła dzisiaj, proszę Ciebie, zabierz ją w sercu. Tą jedną, jedyną rzecz. To może nawet odradzam, żeby z tego zbyt dużo było. Nie obiecuję sobie zbyt dużych zmian w swoim życiu, ale jedną, jedyną rzecz, słuchaj. I po prostu ją zaaplikuj w swoim życiu. I tak jak jest 52 niedziele, słuchajcie, w roku, to może być 52 zmiany w Twoim życiu. Jeżeli tylko jedną rzecz tygodniowo będziemy sobie postanawiali, że tą jedną rzecz zmienię w swoim życiu. Na tej jednej rzeczy się teraz skupię. Wprowadzę zmianę w swoim życiu. Także zachęcam Was wszystkich do tego. Amen. Jeszcze mamy chyba trochę czasu, tak? Przed drugim nabożeństwem.